Projekt Rozpal Wiarę to seria inspirujących rozmów Marcina Zielińskiego z ludźmi, którzy mimo swojej rozpoznawalności nie boją się mówić o tym, skąd czerpią swoje siły. A czy ty jesteś gotów na nowy płomień wiary?
No dobrze, więc trzeba zacząć. Ustawiamy tych naszych sprzętów już trochę czasu. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną dzisiaj tutaj. Czesław Lang i Elżbieta Lang, witajcie.
Witaj.
Chociaż tak naprawdę ja jestem u was w domu, więc to ja jestem gościem.
Bardzo nam miło.
Bardzo mi miło też, że chcieliście porozmawiać i zacząć tą nową serię Rozpal Wiarę. Będziemy mówić o wielu różnych rzeczach związanych na pewno z Panem Bogiem. Ale zaczniemy może tak bardziej przyziemnie. Przyjechałem tutaj do was, jesteście w ekofolwarku, tak? To jest bardzo ciekawe miejsce. Może powiecie dwa słowa więcej na ten temat.
Jest to takie miejsce dla mnie bardzo ważne, ponieważ mogę powiedzieć, że w moim życiu bardzo, bardzo działo się wiele rzeczy i uważam, że to jest przeznaczenie, jest to gdzieś kierowane przez Boga. I urodziłem się w tym miejscu tutaj. W Barnowie, w Kołczykułowach, Barnowo. Tutaj spędziłem dzieciństwo, tam do pewnego wieku. Później wyjechałem do Warszawy, później mieszkałem 15 lat w Italii i nie wiadomo dlaczego wróciłem w to miejsce z powrotem. Kupiłem takie ruiny, ten dom całkiem był praktycznie w stanie takiej jednej wielkiej ruiny. No i postanowiłem też, nie wiem dlaczego, odrestaurować to, naprawić wszystko to, co było popsute. No i powstało takie wspólne nasze miejsce, gdzie wspólnie razem z żoną, z Elą robimy właśnie takie spotkania ludzi, którzy chcą troszeczkę też zmienić swoje życie, którzy chcą poprzez jedzenie, poprzez sposób bycia, poprzez sposób myślenia wpłynąć na swoje życie, wyciszyć się, poprawić swoją jakość życia i stąd jesteśmy tutaj.
Tu się aż nie chcę wierzyć, że to były ruiny. Powiem szczerze, że jak mnie tu oprowadzaliście wczoraj i przedwczoraj po tych wszystkich tu miejscach, które były podobno ruinami, to naprawdę jestem w wielkim pozytywnym szoku, jak wiele dobra naprawdę udało się tutaj z tego wszystkiego zrobić. Ale to też chyba, Elu, twoja pasja poniekąd, prawda? Zdrowa żywność, gdzieś staracie się dbać o taką właśnie ludzką stronę życia.
Tak, no właściwie to się zaczęło od tego, no ta idea wyszła nie jakby od nas, tylko nie wiadomo właśnie skąd, bo Czesiu w zasadzie to bardzo ciężko chorował i wyjechaliśmy za granicę, do Meksyku konkretnie, żeby tam przed operacją, którą miał zaplanowaną, żeby tam może spróbować jakiejś innej formy leczenia naturalnego, znaczy leczenia, nawet żeśmy o tym nie myśleli, no ale chcieliśmy się po prostu pojechać oczyścić, no i się okazało, że Czesiowi przeszły dwie bardzo poważne choroby, z którymi zmagał się wiele lat. No i wróciliśmy do Polski i Czesiu stwierdził, że operacji nie będzie, że czuje się świetnie. To było 10 lat temu, ale wtedy po powrocie, mniej więcej tak po pół roku, postanowiliśmy, że po prostu to dobro, to co dostaliśmy, pokażemy innym. No i tak wprowadziliśmy tutaj powoli, najpierw do znajomych, najpierw rodzina, potem znajomi, a potem zaczęli się zgłaszać obcy ludzie, że słyszeli, bo Czesiu zaczął właśnie też w swoich wywiadach opowiadać o tym, w jaki sposób doszedł do zdrowia, więc zaczęli się ludzie tym interesować, obcy, i dzwonić do nas. No i tak po prostu otworzyliśmy nasz dom prywatny tutaj dla gości z zewnątrz.
Dobre wieści szybko się rozchodzą.
Tak.
I faktycznie przyjeżdża tutaj na różne, przyjeżdżają ludzie na turnusy, tak?
Tak,
zdrowotne.
Na takie turnusy oczyszczające, to jest troszeczkę oparte, znaczy nie troszeczkę, nawet bardzo bym powiedziała, o elementy diety doktora Gersona. Ta dieta oparta jest o naturalne takie odżywianie, czyli warzywa, owoce, soki, lewatywy z kawy. Także no to tak wygląda. Organizujemy takie turnusy 6 razy w roku. No teraz to jest oczywiście troszkę utrudnione, ale mniej więcej 6 razy w roku, wtedy kiedy mamy czas.
I to jest takie miejsce, w którym sami lubicie pewnie przebywać, nabierać sił. Czesiu, w ogóle ja jestem pod wrażeniem, Czesław, ciebie, bo ja zastanawiam się, jak cię przedstawić. No ciebie też może, po co zastanawiam się przedstawiać, wszyscy cię pewnie znają, ale zaraz sprawdzisz moją wiedzę, czy się dobrze przygotowałem. Ale dla mnie jesteś człowiekiem wielu talentów. Naprawdę te pomysły, mówię, kiedy tutaj przyjeżdżałeś, opowiadałeś, wiele rzeczy było w takim, w powijakach, a tutaj wszystko zaczyna być naprawdę coraz bardziej rozbudowane. Ta ziemia tutaj zaczyna kwitnąć, ludzie przyjeżdżają, są zatrudniani. Więc to jest naprawdę coś niezwykłego i ja byłem pod wrażeniem ilością pomysłów, które jeszcze masz. I naprawdę myślę, to jest coś niezwykłego i to jest na pewno dar Boży. Nie wszyscy to mają.
Na pewno jest to dar Boży, bo ja sam nawet często nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Tak jak powiedziałem wcześniej, no w moim życiu tak się złożyło, że tu się urodziłem. Moje życie zatoczyło taki krąg poprzez Warszawę, poprzez studia, poprzez AWF, później 15 lat w Italii i z powrotem wróciłem w to samo miejsce, gdzie nigdy bym nie pomyślał, że ja chcę wrócić z powrotem na wieś, bo pamiętam, wieś mi się zawsze kojarzyła z ciężką pracą, ponieważ nawet jak ojciec był kierownikiem PGR-u, ale mieliśmy tam swoje kury, króliki, świnie, krowy, więc było dużo pracy takiej, gdzie ja mamie i babci pomagałem, nie wiem, przy sianokosach, na przykład pamiętam, bardzo nie lubiłem plewić chwastów w ziemniakach czy burakach. Wszyscy się bawili, grali w piłkę, a ja tam musiałem te chwasty wyrywać i tak dalej. Także kojarzyło mi się to zawsze z taką ciężką pracą, ale też zawdzięczam rodzicom to, że wychowali mnie poprzez pracę. Moja mama była bardzo religijna, naprawdę bardzo religijna i to zawsze będę pamiętał do końca życia, jak była ze mną w ciąży. To była taka ciąża trochę nieplanowana. Pojechała do Częstochowy, do Matki Bożej i tam mnie jakby oddała pod opiekę Matki Bożej. I naprawdę ja do tej pory cały czas czuję tą opiekę, bo nawet jak byłem zawodnikiem, nie wiem, startując w wyścigach, to jest często duże ryzyko. Kolarstwo jest takim sportem, gdzie się dużo ryzykuje, gdzie nie tylko musisz mieć siłę, wytrzymałość, jakiś zmysł taktyczny, ale też często podejmować takie decyzje, gdzie ryzykujesz nawet często życie. No, często życie, nie wiem, zjeżdżając z góry, na przykład Giro d'Italia, Tour de France, nie ma barierek, nie ma niczego, jedziesz prawie 100 na godzinę z taką prędkością.
Wszystko się może zdarzyć.
I tam zawsze była ze mną Matka Boska, tam zawsze była modlitwa, nie wiem, pod twoją obronę. Zawsze gdzieś tam myśl o Bogu i to mi dawało siły. I myślę, że to wszystko od mamy dostałem. Jak również tutaj to miejsce, no tu się urodziłem. Tu jest taki kościółek, do którego pamiętam jeszcze, jak chodziliśmy rano na roraty z takimi lampionami gdzieś, prawda, do kościółka. Tutaj byłem ochrzczony. No i mówię, nie wiem dlaczego, tak Pan Bóg pokierował moim życiem, żebym gdzieś tam wyjechał, zarobił jakieś pieniądze, wrócił tutaj. To wszystko, co tutaj się było jedną wielką ruiną, w jakiś sposób starał się wyremontować, odszykować, przygotować, prawda, to miejsce. No i to jest takie teraz nasze miejsce na ziemi. Tutaj teraz właśnie Ela prowadzi właśnie ekofolwark. Przyjeżdżają ludzie, którzy też znajdują dużą wiele radości, że też można inaczej się troszkę odżywiać i też cieszyć się życiem. Ale generalnie mówię, w moim życiu cały czas był Pan Bóg bardzo mocno przy mnie, Matka Boska, zawsze czułem jej opiekę i to właśnie mama mi przekazała to i zawsze będę do końca życia pamiętał. Zawsze widział ją przed oczyma, jak nie wiem, sam odmawiam pacierz, widzę mamę, która klęczy, odmawia różanie do Matki Bożej i zawsze taka bardzo, bardzo bogobojna. Nawet jak już później zachorowała na nowotwór, umierała w bardzo dużych boleściach, ale ona się wręcz była szczęśliwa, że odchodzi. Nawet no, nie, aż tak nie żałowałem, bo wiedziałem, że ona poszła gdzieś, gdzie będzie jej lepiej. Gdzie będzie jej lepiej. Tak.
Więc do tego myślę, że jeszcze wrócimy, ale też wspominałeś, jeśli chodzi o swoją karierę kolarską, że tej siły nabrałeś w domu. Tej siły, która była ci później potrzebna do treningu. Miałeś, tak jak wspomniałeś przed chwilą, wiele pracy. Takiej pracy, której pewnie rówieśnicy nie doświadczali. Ale to też wyrobiło w tobie jakąś krzepę, siłę do tego, żeby później zmagać się no, w takim bardzo wymagającym sporcie, prawda, którym jest kolarstwo.
Tak, na pewno tak. Ja pamiętam od dzieciaczka gdzieś tam, prawda, nie wiem, drzewo się rąbało, nosiło się różne rzeczy. Już później miałem 13-14 lat, pracowałem sobie, dorabiałem w PGR-ze, bo to był PGR. Wnosiłem, nie wiem, na drugie piętro worki ze zbożem i potrafiłem nawet dwa worki wziąć jako taki już nastolatek. Ci starsi faceci się patrzyli, także że gdzieś ta siła była. Na pewno też jakoś tam się urodziłem w takich genach. Miałem gdzieś tam, bo ojciec mój był też taki nie za wysoki, ale był bardzo silny. No i gdzieś to tam było. No a na pewno też to, co chyba takie najważniejsze, takie wychowanie na mnie poprzez pracę. Że ja miałem swoje obowiązki. Ja nie wiem, przychodziłem ze szkoły, musiałem zrobić, nie wiem, kurniki wyczyścić, królikom trawy narwać, tam jakiś gnój wyrzucić, coś. wtedy zrobić lekcje i dopiero mogłem pójść się bawić, gdzieś tam w piłkę grać czy coś. I to później w sporcie się bardzo przekłada, bo wiesz sam najlepiej, że każdy sportowiec musi być bardzo zdyscyplinowany, a tym bardziej, że taka dyscyplina, jaką jest kolarstwo, gdzie ty sam pracujesz nad sobą. Oczywiście to jest sport zespołowy, prawda, ale to w jakiej ty jesteś kondycji, w jakiej jesteś predyspozycji, to zależy od ciebie, bo nikt cię nie pilnuje. Teraz to już bardziej tam pilnują, bo teraz to są wszystkie te urządzenia, że ty jedziesz na trening, ten trening jest rejestrowany,
wysyłany. Wszystko się zmieniło w porównaniu do tego, jak ten sport wyglądał kiedyś.
Za moich czasów no to jechałeś i mogłeś powiedzieć trenerowi, że byłeś 100 kilometrów na treningu, a mogłeś na plaży leżeć, prawda? Później tylko się wynik liczy. To wszystko tak zależało od ciebie. No i myślę, że właśnie to takie wychowanie mnie poprzez tą pracę, poprzez to, że miałem swoje obowiązki i tak dalej. Nawet rodzice nieświadomie to robiąc, ale dali mi tą siłę, która no, cały czas gdzieś tam mi towarzyszy, nauczyli mnie takiej solidnej pracy, pilnowania tego, co się robi i wykonywania tych obowiązków solidnie.
No właśnie, co można powiedzieć, słuchaj, o tobie, to twoja żona wie najlepiej, co można powiedzieć o Czesławie Langu, ale popraw mnie, czy jeśli będę miał za mało informacji. Jesteś znany na pewno jako dyrektor generalny Lang Team i Tour de Pologne, tego naprawdę wielkiego wyścigu, który też co roku odbywa się i no miałem okazję dzięki wam też zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. No niesamowicie wielka impreza, która na pewno sporo sił was kosztuje, prawda? To się przyjeżdża pewnie zwykle, ludzie, którzy widzą tą imprezę, przyjeżdżają na gotowe. To jest kolosalna praca. Dużo wam to czasu zajmuje, żeby się przygotować do takiego wyścigu?
Tak, na przykład teraz jesteśmy tutaj, to jest październik, ja już objechałem praktycznie całą trasę. Teraz w tym tygodniu,
Przypomnijmy, że wyścig jest zawsze co roku w sierpniu.
W sierpniu, ale już no, jestem po pierwszych rozmowach, bo trzeba tak porozmawiać z gospodarzami miast startowych, etapowych, z województwami, całymi regionami, prawda? Już złożyć jakieś oferty, bo teraz są planowane jakieś budżety i tak dalej. Już ich powiadomić o tym, co będzie, przygotować jakąś koncepcję tej trasy. Jak i również, no, przede wszystkim, żeby tą imprezę zorganizować, to trzeba zdobyć fundusze. A to nie są niemałe fundusze, ponieważ no, wyścig sam na siebie musi zarobić, czyli no, musimy pozyskać sponsorów, partnerów medialnych. To wszystko naprawdę wymaga, to jest taka duża, duża układanka, gdzie później już sam wyścig to już jest zabawa, ale to wszystko, co się dzieje i co jest najtrudniejsze, to jest właśnie w tym okresie, żeby nie przegapić gdzieś momentu, że nie wiem, jedziemy do miasta X i mówimy, no chcemy zrobić wyścig, ale oni powiedzą, no tak fajnie, ale jakby pan był miesiąc wcześniej, to byśmy mogli to zrobić, a teraz już nie możemy. Także naprawdę trzeba
trzymać tych terminów.
No i też wyścig trzeba tak prowadzić, żeby był ciekawy, bo przypomnijmy, no Tour de Pologne to jest World Tour, to jest kolarska Liga Mistrzów, to jest tak jak Francuzi mają Tour de France, Włosi mają Giro d'Italia, my mamy Tour de Pologne. Oczywiście to jest inny charakter wyścigu, bo to jest krótszy, 7 dni, oni mają 21 dni, ale ten wyścig ma te same reguły, te same zasady, czyli od strony sportowej już jesteśmy na top topów, już nic więcej nie możemy zrobić, ale możemy dodać i w tym roku, na pewno w przyszłym roku będziemy pracować nad tym, żeby jeszcze bardziej przygotować te materiały, które są podczas transmisji, bardziej jeszcze promowały właśnie Polskę, promowały regiony, tam gdzie przyjeżdżamy, bo transmisja z tego i ten sygnał trafia do ponad 100 państw na całym świecie, czyli fajnie można połączyć emocje sportowe również z promocją naszego kraju i cały czas w tym kierunku pracujemy.
Tą litanię trzeba kontynuować, kim jest Czesław Lang, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Walkenbergu 1979, brązowy medal Mistrzostw Świata w San Cristobal 1977. I przeczytałem, że wygrana w aż 30 zawodowych wyścigach. I co jest ciekawą rzeczą, której nie wiedziałem, powiem szczerze, dwóch rzeczy nie wiedziałem. Pierwszą, że byłeś pierwszym zawodowym kolarzem nie tylko w Polsce, ale w całym bloku wschodnim.
Tak.
To jest pierwsza rzecz ciekawa. Druga jeszcze taka perełka. Podobno jesteś na znaczku poczkowym na Burkina Faso. Zgadza się? Jest.
Tak.
To jest ciekawe, prawda? Jak pojedziecie do Burkina Faso, to Czesław Lang na znaczku. Tak, no to jest niezwykłe, w jaki sposób można, ja tak sobie myślę, patrząc ogólnie i patrząc z boku gdzieś na to wszystko, kiedy jesteś wierny w tym, co jest twoim powołaniem, kiedy spełniasz się, robisz rzeczy, które czujesz, że gdzieś, no właśnie, wierzymy, że Pan Bóg włożył nam w serce, są naszym powołaniem, rzeczą, do której jesteśmy wezwani. Kiedy zaczynasz to robić z całego serca i zaczyna to przynosić owoce, możesz mieć naprawdę wielki wpływ na życia ludzi. I myślę, to jest taką niezwykłą prawdą i myślę, że to jest taki nasz wspólny mianownik. I tu chciałbym zmienić trochę biegun naszej rozmowy, czy kierunek. My poznaliśmy się chyba dlatego właśnie poniekąd. Każdy z nas robi to, do czego został wezwany i powołany i gdzieś nasze ścieżki się tutaj przecięły. I jakby może ciebie, Elu, poprosił, jakbyś wspomniała w kilku słowach, jak to się stało, że myśmy się w ogóle tutaj poznali, spotkali i, no i że możemy dzisiaj no być tu ze sobą, rozmawiać i no właśnie, wszyscy się dowiedzą za chwilkę, co dalej.
Tak, mamy taką przyjaciółkę w Hamburgu, Barbarę, która... No, w zasadzie muszę powiedzieć, że przyczyniła się do właściwie do poznania naszego, dlatego że kiedyś do mnie zadzwoniła i powiedziała, wiesz co, Ela, ona jest naprawdę bardzo wierzącą osobą i któregoś dnia po prostu uległa wypadkowi, miała bardzo poważną kontuzję barku, zmagała się z tym parę lat, właściwie można powiedzieć, że miała bardzo ograniczony ruch tej ręki, no, żyła przez 2 lata w bólu. No i mówi, że kiedyś tak sobie siedziała i mówi, wiesz, słuchałam takiego Marcina Zielińskiego. Tak dużo się teraz o nim pisze, to było już na jakiś czas temu. Tak dużo się pisze, mówi o nim, wiesz co? I powiem ci, nie chcę nic mówić, bo dopiero minęły 2 dni, ale wyobraź sobie, że słuchałam jego 1,5 godziny i bark, który mnie tak strasznie bolał, Ela, w ogóle mnie nie boli. Ja mówię, jak to, Basia? No a jeszcze trzeba powiedzieć, że ona tam ma no takie sztuczny ten bark, więc no ograniczenia ruchu było już jakieś takie poważne. Ona mówi, słuchaj, mogę rękę podnosić do góry, czesać się nią. No w ogóle mówi, słuchaj, zadzwonię do ciebie za 2 dni i ci wszystko opowiem. No i zadzwoniła i powiedziała, słuchaj, potwierdzam, nie ma żadnego bólu, czuję się świetnie. Tak więc my zaczęliśmy zaglądać, kto to jest ten Marcin.
Teraz w tym momencie przydaje się internet.
Tak, tak. Przydaje się internet i właśnie ten kontakt bardzo często właśnie, jaki mamy z osobami świeckimi, duchownymi i to, w jaki sposób w ogóle się otworzyło też nasze serce, bo jest bardzo dużo tych informacji, bardzo dużo pięknych osób pokazuje się, mówi nam o naszej wierze, pomaga nam w tym, prawda? Jak mamy się modlić, bo tak jak Czesiu mówił, Czesiu był wiele lat ministrantem, był bardzo blisko kościoła, zna wielu księży, no ale mówi, że tak naprawdę dopiero teraz tak no, wie, jak czytać Biblię Świętą, jak ją kontemplować, Ewangelię. Naprawdę bardzo dużo nam pokazujecie, coraz więcej. Ja nie mówię, że kościół nie, ale po prostu no, w czasach też pandemii mieliśmy czas, żeby więcej się no, jakby wysłuchać, przyjrzeć temu. No ale jeszcze wracając do tego naszego spotkania, więc po prostu chcieliśmy zrobić wszystko, żeby dotrzeć do ciebie, żeby przyjechać do Skierniewic. No i tak się zaczęło. Pierwsze nasze spotkanie było w Skierniewicach.
Tak, pamiętam. Byliśmy w restauracji. Dowiedziałem się wtedy, co jecie, tak. Jak zaczęliśmy zamawiać
tak, danie. Tak, tak.
Marcinku, jest tutaj coś bez mięsa.
I tak dotarliśmy. No i od tego momentu zaczęły się dziać różne niesamowite rzeczy, różne świadectwa. No mam nadzieję, że będziemy mogli dzisiaj się tym podzielić.
Tak, myślę, że to ja sam pamiętam ten dzień, kiedy siedziałem sobie w domu i przeczytałem SMS-a. Czesiu do mnie dzwonił. Ja akurat mam tak, że bardzo wiele telefonów otrzymuję od nieznajomych i zwykle mam taki szablon w telefonie. Proszę o SMS, bo nie mam czasu, żeby wszystko odbierać. Zresztą sami wiecie, jak to jest. Co chwilę coś dzwoni i rozbija ci rytm dnia.
Tak.
Ale potem, kiedy przeczytałem SMS-a, o co chodzi, że to właśnie tutaj chcielibyście przyjechać, spotkać się, porozmawiać. Powiedziałem mojej mamie, mama, kojarzysz takiego tutaj pana Czesła Flak? Mówi, tak, a co? A za tydzień przyjedzie. Moja mama już jest w ogóle przyzwyczajona do takich dziwnych informacji szokujących. Ale no to było faktycznie takie, pamiętam, bardzo miłe spotkanie, kiedy mogliśmy spędzić razem po raz pierwszy trochę czasu, porozmawiać, a później przejść do tego, co było też centrum tego naszego spotkania. Przyjechaliście do nas, do wspólnoty, pomodliliśmy się. No i pamiętam, że mieliście dobre odczucia po tej modlitwie.
Wow, mieliśmy niesamowite. W ogóle po raz pierwszy uczestniczyliśmy w takim wielbieniu, aż takim, bo może już wcześniej tak, ale to była troszeczkę dla nas zupełnie jakaś taka inna forma. Byliśmy przeszczęśliwi. Byliśmy wtedy, pamiętam, 2,5 godziny w kościele razem z wami i ten czas tak szybko zleciał i był taki cudowny. I tak dużo się zaczęło dziać. Po prostu naprawdę obecność Ducha Świętego czuliśmy tam naprawdę tak jakby siedział obok nas.
No właśnie, jakby ktoś słuchał dzisiaj tej audycji i nie zna takiego naszego slangu, w którym się już zaczynaliśmy poruszać, obecność Ducha Świętego, jak byście to mogli opisać? Kiedy ten Pan Bóg przychodzi na modlitwie, to co wtedy człowiek czuje w sercu?
Ja czuję przede wszystkim bardzo duży pokój. To muszę powiedzieć, że ogarnia mnie. To jest w ogóle tak, jakbym się w ogóle przeniosła w inną rzeczywistość. Ja osobiście. Takie jest moje doznanie. Radość. Po prostu czujesz ogromną radość i pokój w duszy. Tak bym to nazwała.
Ty masz, Czesiu, podobne doświadczenia?
Ja mam podobne doświadczenia. Właśnie taką radość, taką bliskość, takie wyjście troszeczkę z tego swojego ciała i gdzieś tak bycie bliżej, właśnie bliżej Boga. I naprawdę tam jest niesamowity klimat, niesamowicie fajni ludzie, ta atmosfera, którą tam robicie, Marcinku, naprawdę ta cała oprawa i ta muzyka i to takie wielbienie Boga, wielbienie Ducha, to się czuje i naprawdę to się czuje i ja nawet jak był moment taki uzdrowienia, gdzie mówiliśmy o tych naszych dolegliwościach, które mamy i tak dalej, akurat mam duże problemy gdzieś tam z piętami, nawet to nie są ostrogi, gdzieś tam jakoś mięśnie mnie bolą, że mam problem, całe życie jeździłem na rowerze, jak zacząłem chodzić, to mnie pięty zaczęły boleć.
Sport to zdrowie.
Zaczęły boleć i to tak dokuczliwie, że no naprawdę. No i podczas takiej
modlitwy.
Tak, tego pobytu tam, podczas tej modlitwy o uzdrowienie, właśnie prawa noga całkowicie mi się wyleczyła, lewa jeszcze trochę została. Pan Bóg chyba powiedział to, bo zobacz, możemy tak zrobić, ale popraw się trochę.
Jest okazja, żeby się modlić dalej.
Dam ci na razie 50%, drugie zostawimy, zobacz. Jest
i to już ta noga nie boli długo, to już jest parę miesięcy, nie?
No tak, całkowicie parę przeszło. Tak, dokładnie tak.
I
no.
to jest myślę też niezwykłe, że te spotkania, które my robimy w Skierniewicach w parafii Miłosierdzia Bożego, są przykładem na to, że Pan Bóg chce nam się dawać doświadczać, że On jest naprawdę dużo bliżej niż nam się to wydaje. Wspomniałeś o tym, Czesław, na samym początku, że od początku twojego życia ten Pan Bóg gdzieś był.
Tak.
Gdzieś te praktyki religii, nawet bycie ministrantem. W ogóle spotykam bardzo wielu ludzi. To jest ciekawe. Akurat to, co powiem, nie jest zbyt pozytywne, ale spotykam wielu ludzi, którzy byli ministrantami, a dzisiaj są bardzo daleko od Kościoła. To pokazuje w jakiś sposób, że możesz być blisko pewnej formy, ale jeśli serca w tym nie ma, to nie wytrwasz, prawda, w modlitwie, w życiu.
Tak.
Ale to, co chciałbym właśnie o to ciebie zapytać. Jak dzisiaj, po tych rzeczach, o których za chwilę będziemy dalej opowiadać, ty patrzysz na Pana Boga? Bo kiedy wczoraj też rozmawialiśmy, wspomniałeś, że to, jak byłeś uczony kiedyś, a jak dzisiaj doświadczasz Pana Boga, jak zaczynasz rozumieć Słowo Boże, te nauczania, konferencje, których wysłuchujesz, jak to zmienia twoją perspektywę patrzenia na Pana Boga, na kontakt z Nim?
Na pewno tak. Pamiętam od jak się uczyło religii, jak się chodziło właśnie do kościoła i tak dalej, to były pewne regułki, gdzie nie zawsze byłeś świadom, co ty mówisz, prawda? No mówisz tam Ojcze nasz, zdrowaś Mario, no klepałeś, ale tak nie wgłębiałeś się w to i nie wiedziałeś do końca, a to chyba co było takie najgorsze, że Pan Bóg mi się kojarzył z kimś takim, kto cały czas tylko czeka, że ty zrobisz jakiś grzech, jakieś takie wykroczenie i już jest kara Boża, już koniec, już nie ma wyjścia i tak dalej, czy jak nagrzeszysz ileś tam tego, to mówisz, no nawet nie ma sensu się tutaj poprawiać ani nic, bo już nie tego. A okazuje się, że Bóg jest nieskończenie miłosierny, że jest cudowny, że jest wśród nas, że jest cząstką nas w ogóle, że nie, nieraz tam myślimy, że gdzieś daleko szukamy tego Boga w wszechświecie i tak dalej, i tak dalej, a On jest po prostu w nas, jest przy nas, jest bardzo blisko, jest nieskończenie miłosierny. To jest bardzo piękne, że praktycznie jest w stanie wybaczyć nam każdy grzech, tylko jeżeli będziemy chcieli tego, prawda? Jeżeli będziemy chcieli tego, jeżeli powiemy: Boże, no jesteśmy przy Tobie, no tu nie udało się to, ale wybacz, prawda? Może będzie lepiej i tak dalej. Czyli naprawdę daje taką wielką nadzieję i miłość. To jest piękne, bo w życiu, jak człowiek ma nadzieję, jak widzi, że robiąc coś może być lepszy, że może dawać lepsze, może dawać to dobro innym, przenosić tą miłość dla innych, no to jest wtedy taka dodatkowa siła, dodatkowa energia, dodatkowy power do życia i radość.
Czyli zaczął się taki, jakby można powiedzieć, nowy etap w waszym życiu, jeśli chodzi o kontakt z Panem Bogiem?
Tak.
Perspektywy się poszerzyły?
Tak, tak, zdecydowanie tak. Ja myślę, że to jest tak, jak Czesław powiedział. No, ja nie mówię, że ta religia, ta wiara odbiega od tego, czego żeśmy się uczyli, nie wiem, 30 lat temu, ale na pewno dzisiaj to jest
większe,
prawda. Nie boimy się Boga, radujemy się w Nim.
A to jest piękne.
I to jest po prostu to, że wreszcie czujemy, że mamy z Nim relację, że wiemy, jak nawiązać tą relację. Znaczy, ja nie mówię, że jak się idzie do kościoła, to się nie nawiązuje relacji, ale naprawdę uwierzcie mi, że wtedy nam było to trudniej zrozumieć. Dzisiaj jest troszeczkę łatwiej. Może też dlatego, że nie wiem, stajemy się coraz starsi, inaczej skupiamy się na czymś innym. Są jakieś może... No ale nie, zdecydowanie. Myślę, że i ja, i Czesiu, obojętnie, mówimy od jakiegoś czasu. Teraz wiemy, jak tą relację, po prostu jak wejść w relację z Bogiem. Wcześniej było to, sami żeśmy stawiali sobie tą barierę, więc teraz już jej nie ma. Jest naprawdę my i On.
To jest piękne, co powiedziałaś, że już się nie boimy Boga, ale zaczęliśmy się Nim cieszyć.
Tak, tak.
To jest niezwykła zmiana i taki wielki przeskok, bo faktycznie jest wielu ludzi, którzy są w Kościele, znają Boga bardziej ze słyszenia, nawet będąc blisko tak wielkiego spotkania z Nim, jakie też się może odbyć, odbywa się na Eucharystii, ale jeśli, to co powiedzieliśmy wcześniej, jeśli serce jest daleko, jeśli serce nie doświadczyło tej Jego bezwarunkowej miłości, to my przez całe swoje życie próbujemy zasłużyć sobie na Jego akceptację, na Jego miłość.
Tak.
To, co powiedział też Czesław wcześniej, coś mi nie wyjdzie, to od razu policjant, Pan Bóg, policjant, który przychodzi, prawda?
Ja jeszcze właśnie chcę powiedzieć, że wiesz, dokładnie możeśmy to postrzegali kiedyś tak, że o, choroba. Boże, za co ta choroba? No pewnie no coś tam
Bóg
źle tego. Znaczy można nawet nie... Nie,
no, tak.
No ale że za co, pytamy, za co ta choroba, prawda? No tak ludzie mówią, no widzisz, choroba zeszła na ciebie, bo coś tam.
Babcie to sobie mówią, Bozia cię pokaże.
Tak, no. A teraz wiesz, jak coś tam nam przychodzi, na przykład wiesz, jakieś tam mam też jakieś swoje problemy od już bardzo długiego czasu, to wiesz, to inaczej to odbieramy. Jest to, ale przyszło to po coś.
Tak.
Bóg się z nami kontaktuje, bo może pukał wcześniej, może prosił, pokazywał, jak, w którą stronę powinnam iść, a ja ciągle, wiesz, zajęta innymi sprawami, więc przyszedł i mówi, no to usiądźmy, porozmawiajmy. Teraz się jedyny
teraz
moment, żebyś usiadła i pomyślała, to jak sobie nie pośpisz tak troszkę w nocy, żebyś pomyślała wtedy o mnie, wiesz.
Znalazł się czas,
żeby się znalazł czas. Wiesz, my nawet, powiem ci szczerze, że to, że my w tej chwili pomagamy ludziom, staramy się pomagać ludziom właśnie poprzez te turnusy oczyszczające, to ja nawet bardzo często tak mówię, nie wiem, czy to jest też dobry kierunek, ale tak to czuję. Jak mówię na przykład do ludzi, słuchajcie, to, że Czesiu, to, że my to robimy, to w zasadzie dzięki i przez tą chorobę, którą przeszedł Czesiu, bo to nas jakby zatrzymało i pokazało, żeby pokazać, że okej, on zachorował, wyleczył się dzięki naturalnym sposobom, pokaż dalej, prawda? I my tak pokazujemy to. I ja to tak troszkę czuję, że to była taka rozmowa z Bogiem jednak, wiesz? Bo to, co my teraz tutaj robimy, to po prostu ja to uważam jako misję. Ja
tak,
nie
widzę tego. Nie planowaliśmy tego, ani nie jakichś biznesplanów nie robiliśmy, ani się nie uczyliśmy, ani jesteśmy lekarzami, ani po prostu przekazujemy ludziom doświadczenie to, które sami przeżyliśmy właśnie tutaj w tym instytucie doktora Gersona, tak jak ona powiedziała, że ja tak do tam pięćdziesiątki faktycznie cały czas to zdrowie gdzieś jest, jest. Jest po 50 nagle, ni stąd, ni zowąd, taka brzydka choroba, choroba Meniera, czyli zawroty głowy, wszystko się kręci, wymioty, inne rzeczy. Jak to zaczęło się leczyć, to popsuło się serce, gdzie serce zawsze było moim narzędziem pracy. To jak silnik Ferrari był, przejeżdżałem prawie 50 tysięcy kilometrów rocznie. Czyli naprawdę niesamowicie wydolne, sprawne i tak dalej. I nagle ja z takiego sprawnego człowieka, nie wiem, przejdę dwa schodki do góry i usapię, jakbym miał 100 lat. No i to wszystko mi się tak zawaliło. I to, co powiedziała Ela, na pewno jest jakiś kierunek, który Bóg nam chciał pokazać. Mówi stop, teraz zobacz, to się wydarzyło, ja ci daję jakieś tam możliwości, zobacz, czy skorzystasz z tych możliwości. Myśmy akurat właśnie wyjechali do tego Meksyku, tam do takiego instytutu doktora Gersona, tam byliśmy 3 tygodnie. Wszystko się naprawiło, wszystko wróciło do normy i dlatego teraz to, co robimy tutaj, nic innego, tylko przekazujemy to swoje doświadczenie, gdzie żeśmy sami to przeżyli, żeby też dzielić się z ludźmi tą radością, którą żeśmy sami prawda, doświadczyli. Nie jest to jakiś tam biznes, nie jest to jakiś tam plan na życie i tak dalej. Przez wiele, wiele lat nawet robiliśmy to wszystko gratis. No teraz wiadomo, są te koszty, gdzieś tam trzeba jakoś, prawda, żeby chociaż się wyrównały te rachunki, ale generalnie to, co chyba daje największą radość, prawda, to jest to, że możemy się dzielić z ludźmi tym, co żeśmy sami doświadczyli i tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy są naprawdę w trudnych, różnych sytuacjach, a tak fajnie widać, że już po tygodniu, po 10 dniach mają radość, mają radość życia, też się zbliżają do Boga, bo też tutaj też dużo się rozmawia i to jest naprawdę chyba piękne, to jest jakaś tam, prawda, następna taka droga, którą gdzieś Bóg nam wskazał, mówi, słuchajcie, macie tutaj takie możliwości, macie duże gospodarstwo ekologiczne, to wykorzystajcie to tak, żeby tym ludziom też w jakiś sposób pokazać jakąś drogę poprawy sobie życia.
Chyba tak to teraz jest, że w waszym życiu te wszystkie obszary waszego życia, które, no właśnie, w których jesteście, w których funkcjonujecie, Pan Bóg zaczął je w jakiś sposób też zagarniać, ogarniać, bo okazuje się później po takich właśnie paru latach i po takich momentach, o których wspominacie, że to nie jest tak, że Pan Bóg jedynie w kościółku w niedzielę na godzinkę, ale On naprawdę interesuje się naszym życiem, naszą codziennością i myślę, że macie, i zaraz o tym powiemy, też takie doświadczenia, kiedy On wchodzi w rzeczywistość waszej pracy, wchodzi w rzeczywistość tego, co jest dla was wyzwaniem, zadaniem. Mówiliśmy o Tour de Poloń. My się spotkaliśmy na Tour de Poloń w zeszłym roku. Miałem okazję dzięki wam też towarzyszyć wam w Bukowinie Tatrzańskiej. I no, dla mnie to było też wielkie przeżycie, zobaczyć to wszystko od środka, widzieć jak to funkcjonuje, ale niezwykłym dla mnie było takim też przeżyciem i świadectwem waszym, tego, co Pan Bóg robi w was. Kiedy wśród tych wszystkich ludzi, którzy są tam ważni, jednak przyjeżdżają z wami tam spędzić ten czas, wy nie wstydziliście się na środku kolacji powiedzieć: Marcinku, a mamy takie pytanie, taką prośbę, czy byś się z nami jutro nie pomodlił? I zaprosiliście wszystkich swoich najbliższych tam znajomych i mogliśmy się razem modlić, razem słuchać Słowa Bożego i ludzie też byli dotykani i mieli swoje doświadczenie Pana Boga. Także za to świadectwo też wam dziękuję, bo było dla mnie też ważne. Ale chciałbym zapytać was właśnie o tegoroczne Tour de Poloń, bo to był trudny rok z uwagi na to, co się działo i co się dzieje z uwagi też na koronawirusa przez tą całą pandemię. Więc problemy pewnie były też dużo większe z organizacją całego turnieju. No i później to, co się działo na samym turnieju, kiedy znowu cała Polska i nie tylko Polska usłyszała o trudnych wieściach, trudnych wiadomościach, które płynęły z trasy.
Tak, na pewno było to dla nas wielkie wyzwanie, ponieważ jeszcze miesiąc do wyścigu nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie można go zrobić, czy będzie można go przeprowadzić, ponieważ te wszystkie zakazy, nakazy i tak dalej. Poza tym też ekipy, które miały przyjechać, miały wziąć udział w tym, też swoich państwa zawodnicy nie zawsze mogli trenować, czy to byli Włosi, czy Hiszpanie, prawda? Więc czekaliśmy do końca dostaliśmy zielone światło miesiąc przed wyścigiem, ale też byliśmy pierwszym wyścigiem World Touru, który miał być zorganizowany z zachowaniem takich zasad, że wyścig bez publiczności. Na metach, na startach nie ma publiczności. Oczywiście tam wzdłuż trasy była publiczność w maskach, w tym, prawda, ale takim w innych warunkach też trzeba było zabezpieczyć. Każda ekipa spała na osobnym piętrze, miała osobną restaurację, nikt z nikim się nie kontaktował. Dziennikarze na przykład mieli swoją strefę, gdzie też nie mogli mieć kontaktu z zawodnikami.
Czyli trudne warunki.
Naprawdę trudne, trudne warunki, wiele, wiele rzeczy do zorganizowania. No i też pierwszy etap tak się rozegrał, etap w Katowicach, że no zawodnicy się sfaulowali. Sfaulowali się przy dużej prędkości, jeden drugiego wepchnął na barierki. No i Jakobsen, który uległ temu wypadkowi takiemu groźnemu, no w stanie takim praktycznie beznadziejnym trafił do szpitala.
Ja może wejdę tu na moment w słowo. To był taki czas faktycznie, że mało kto w Polsce nie słyszał o tym, co się stało. Szczególnie, że pamiętamy rok temu był ten tragiczny wypadek. I kiedy ja też usłyszałem w mediach, co się wydarzyło, mówię, kurczę, to rok w rok teraz takie
rocznica
drama...
była, tak, wiesz, no właśnie. Rocznica z tego miejsca samego
ten
start
sam
i w tym samym dniu, tak.
O, ja cię.
I z tego samego miejsca start.
To, no właśnie, to wydawało
takie
się
fatum,
wręcz nieprawdopodobne,
tak.
Nie? I teraz każdy wiedział, że coś się stało i ja z zapartym tchem śledziłem te wszystkie informacje i też pamiętam, napisałem do was, że jestem z wami, modlimy się. No i powiedzcie, jak to wszystko dalej przebiegało.
No i właśnie po tym, co się wydarzyło, zaraz po tym upadku, no oczywiście była reanimacja tego zawodnika przez długi czas na mecie, no ale potem przewieziono go do szpitala. No i to było niesamowite, bo my pojechaliśmy razem z tym zawodnikiem.
Bardzo dobry w ogóle szpital Świętej Barbary w Sosnowcu.
Tak, naprawdę.
Bardzo dobry, naprawdę.
Pozdrawiamy,
tak.
W każdym razie, no wiadomo, że warunki były takie, że nie mogliśmy niestety wejść do szpitala z uwagi na koronawirus i nikt tam nie mógł wejść, więc sam zawodnik był w szpitalu. No i słuchajcie, siedzieliśmy pod tym szpitalem, nie wiem, chyba z 2 godziny. Po 2 godzinach wyszedł lekarz do Czesia i powiedział, że, no ja to skrócę bardzo mocno, że żeby się liczyć ze wszystkim, bo on prawdopodobnie tego nie przeżyje. No ale wrócił, powiedział, że jeszcze potrzebują trochę czasu. Za kolejną chyba godzinę czy półtorej godziny wyszedł znowu lekarz i powiedział, że no niestety, ale nie widzą szans. No, cud by musiał się stać, żeby ten chłopak wyszedł z tego. No i wtedy, kiedy właśnie lekarz tam to powiedział drugi raz, staliśmy w takim malutkim parku z Czesiem i mówimy, nie, musimy do Marcina zadzwonić i po prostu módlmy się, po prostu szturmujmy niebo. Musimy prosić Ducha Świętego, Chrystusa, żeby po prostu przyszedł tutaj do tego szpitala, i żeby zszedł do tego szpitala i wyleczył tego chłopca. Zadzwoniliśmy do ciebie, modliłeś się razem z nami. Nie wiem, kto tam jeszcze. W każdym razie trwało to, nie wiem, może 25 minut, może pół godziny. Kiedy powiedzieliśmy amen, przeżegnaliśmy się, wyszedł lekarz i naprawdę to było niesamowite. I mówi do nas, słuchajcie, cud. Ten chłopak wraca do zdrowia. Wszystkie jego funkcje wracają. Chyba będzie dobrze. Jeżeli będzie jeszcze chwilę dobrze, zaraz się zabieramy za operację, bo musimy zrobić operację twarzy, czaszki. Bo to jest teraz najważniejsze, bo jeżeli tu jest okej, serce jest okej, okazuje się, że nie ma ani jednej kości złamanej, tylko problem jest z twarzą. Będzie żył. Słuchajcie, to było po prostu... To było naprawdę...
To był cud.
To był cud. I my żeśmy wtedy tak, modląc się wtedy z Czesiem, tam we dwójkę pod tym szpitalem i gdzieś tam Marcin razem z nami, my naprawdę czuliśmy obecność Ducha Świętego. Naprawdę. To było niesamowite. Także... No, powiedziałabym, że wzruszający to był moment dla nas. No chłopak, słuchajcie, no 2 dni już się dobrze czuł, wybudzili go, przyjechała rodzina, ściągnęliśmy jego rodzinę.
Wrócił do domu, teraz już jeździ na rowerze,
tak.
Już zaczął trenować, tak, 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 trochę lekki problem ze struną głosową, ale tak normalnie już.
On nawet nie wie, jak bardzo się modliliśmy za niego, naprawdę. On
kiedyś mu trzeba
wie.
Powiedzieć.
Tak. Także to było tak, to było niesamowite. To był taki przykład Ducha Świętego w naszym życiu, że...
Jego działania w akcji.
Naprawdę.
Sami lekarze mówili, że to był cud, no bo tak jak mówimy, już później zrobili mu jeszcze raz tomograf komputerowy cały. w szoku, kręgosłup cały, żadna kostka nie złamana, głowa cała, tak, bez żadnych guzów na tym, czyjś świadomość, okej. Okay. Także wszystko naprawdę...
Oczywiście nie umniejszając nic z lekarzom, oczywiście, bo to fantastycznie, no, tam zjechali naprawdę najlepsi specjaliści do tego szpitala, no, i go ratowali, także tak, nic im nie umniejszając, ale na pewno pomoc Boża tutaj była ogromna.
Niesamowite to jest.
Naprawdę.
Wiecie, tak słuchając was tak od samego początku, mam taki obraz tego właśnie, co dzieje się w życiu człowieka, kiedy zaczyna go naprawdę szukać, zaczyna wpuszczać go do serca. I na pewno tak jest w waszym życiu, w moim życiu, że jesteśmy na drodze. To znaczy dzisiaj nie mówimy, nie dzielimy się tymi historiami z perspektywy ludzi, którzy już wszystko wiedzą, wszystko osiągnęli i są już w takim miejscu finalnym swojej drogi z Panem Bogiem. Jesteśmy każdy z nas na jakimś etapie, ale to jest niezwykłe, co widać, kiedy opowiadacie o tym, kiedy otwiera się serce na Pana Jezusa, kiedy mówi mu się po prostu: Panie Jezu, przyjdź, weź w swoje ręce moje życie. On naprawdę zaczyna przychodzić, zaczyna przejmować te sfery, które pozwalamy mu, żeby przejmował. Zaczynamy w tych przestrzeniach doświadczać pokoju, radości, Jego obecności. Wchodzi tam, gdzie mu pozwolimy. I to jest piękne świadectwo, które opowiadacie, że On naprawdę bierze nasze życie w swoje ręce i je prowadzi. I to jest niezwykłe i fascynujące, co jest dopiero przed nami.
Dokładnie.
Więc ja wam chcę podziękować za tę rozmowę. Zaczęliśmy tą rozmową, naszą serię Rozpal wiary. Myślę, że wasze świadectwo rozpali serce, rozpali wiarę wielu ludzi. I za ten wasz czas tutaj bardzo wam dziękuję. I niech ta rozmowa przyniesie też wielki owoc w życiach wielu, wielu ludzi.
A my tobie dziękujemy bardzo za obecność twoją w naszym życiu, w całej naszej rodziny już teraz, jak widać, że wszyscy potrzebujemy ciebie. Kontaktujemy się z tobą za pośrednictwem internetu też osobiście i to jest piękne.
No, dziękuję wam, że możemy się wzajemnie umacniać. Także dziękuję wam i za tą rozmowę, i za te 3 dni tutaj. Także pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie i niech wasza wiara będzie coraz bardziej umocniona, rozpalona i pewnie słyszymy się w kolejnym odcinku, który będzie niespodzianką. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy.
Pozdrawiamy
serdecznie.
Więcej odcinków tej serii, niezwykłych świadectw oraz rozważań Słowa Bożego znajdziesz na portalach społecznościowych, kanale YouTube oraz Spotify Marcina Zielińskiego. Dowiedz się więcej na www.rozpalwiare.pl.